Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher. Kłaniamy się. Wszystko, co widzimy przebudzeni, jest śmiercią, zaś wszystko, co widzimy śpiąc, jest snem. Do tych słów Heraklita odwołał się Jarosław Marek Rymkiewicz, pisząc wiersz Wyjście Orfeusza. Znalazł się on w tomie Pastuszek Chełmońskiego. Co widzi przebudzony? Widzi śmierć wokoło. Ma bluszczem pokrzywami, uwieńczone czoło. Palce wchodzą w szczeliny, chcą rozsunąć ściany. Co widzi przebudzony? Śmiercią jest pijany. Tak się ten wiersz zaczyna, a powstał on w 2007 roku. Rymkiewicz często rozważał tajemnicę nieuniknionej śmierci, przemijania. I Chopin umarł razem z preludiami. Umarły fortepiany ze swoimi łzami. Lecz gdy chorowic bije w klawisze stalowe, wtedy śmierć to jest dla mnie zjawisko przejściowe. Sonata numer 2 bemol, opus 35. Jak pokonać śmierć, tworząc prawdziwą sztukę? Jarosław Marek Rymkiewicz zmarł w dniu 3 lutego 2022 roku w wieku 87 lat. Spoczął w Milanówku, w którym mieszkał i który rozsławił między innymi wierszami zebranymi w tomie Zachód słońca w Milanówku. Ta książka dostała nagrodę Nike. A jaka była droga Jarosława Marka Rymkiewicza do literackich sukcesów? Zaprosiłam do rozmowy historyka literatury, profesora Wiesława Ratajczaka z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, współorganizatora sympozjum, które zorganizowano w Poznaniu na 80-lecie urodzin poety w 2015 roku. To było duże wydarzenie. Po śmierci Jarosława Marka Rymkiewicza w wielu mediach przypominano jego zdanie: bycie Polakiem to najpiękniejsza rzecz, jaka mnie spotkała w życiu. Ale gdyby sięgnąć do Hańby domowej Jacka Cznadla, to tam między innymi jest zdanie: gdyby wtedy w roku 50 czy 51 ogłoszono utworzenie z Polski 17 Republiki, to biłbym brawo. Rymkiewicz zwierza się Cznadlowi, jak wyglądała jego młodość, jak dochodził do pewnych odkryć dotyczących jego tożsamości i tego, w jakim kraju żyje. I to jest to, co sprawia, że mamy ogromny szacunek dla Rymkiewicza, który przeszedł tak długą drogę i tak głęboko przemyślał wszystko, czego doświadczył. Czy tak można na to spojrzeć?
Tak można na to spojrzeć i przyznaję, że też z ogromnym szacunkiem o tym myślę, o tych licznych wspomnieniach, autoanalizach przeprowadzanych przez Jarosława Marka Rymkiewicza, który mówi o swoim dzieciństwie, o swojej młodości, przedstawiając to zauroczenie bolszewizmem, Polską Bieruta, Polską komunistyczną. Nie ukrywa tego. Jednocześnie traktuje to jako taki fenomen, który trzeba badać, bo oczywiście dla wiedzy o ludzkiej duszy to jest ogromnie ważne, żeby zobaczyć, jak człowiek ulega kłamstwu, takiemu kłamstwu systemowemu. Ale też z drugiej strony jest bardzo ważne to, o czym pani redaktor wspomniała. To znaczy możliwość przekroczenia tego zauroczenia, przekroczenia tego wszystkiego, co wiąże się z korzyściami współpracy z władzą, z triumfującym systemem. Rymkiewicz potrafił to wszystko odrzucić, potrafił ogromnie dużo zaryzykować, potrafił znosić to, co było następstwem takiego jednoznacznego wyboru, co było taką życiową udręką, no bo przecież tracił pracę, bo przecież ze względu na swe poglądy trafiał przed sądy, przed sąd również III Rzeczpospolitej. Narażał się na rozmaite, czasami bardzo nieprzyjemne ataki, ale można pewnie najkrócej powiedzieć, że miłość wszystko wytrzyma. Największą miłością Rymkiewicza była Polska.
Tak, i tego dowód znajdziemy w jego twórczości, w tym, co nam zostawił. Ale tak na marginesie pomyślałam, że hańbę domową Jacka Cznadla, który też odszedł, prawda, 5 lat starszy od Rymkiewicza, warto by było chyba wznowić, bo to jest bardzo pouczająca lektura. Ale jeżeli mówimy o tych przykrościach, których doświadczał Rymkiewicz, no to wszyscy mamy w pamięci jego proces z Gazetą Wyborczą, który zresztą przegrał, prawda, bo w pewnym momencie stwierdził, że tam w gazecie panuje duch polskiej, tak, polskiej partii komunistycznej. No, w pewnym momencie i Herbert w swoim życiu, i Rymkiewicz zerwali dawne przyjaźnie z Michnikiem. Te przyjaźnie zostały zrewidowane.
No, co mnie zawsze zdumiewało, to to, że no, nawet jeśli by uznać jakieś sądy poetów za przesadzone czy niesprawiedliwe, może jeśli ktoś się czuł dotknięty, no to powiedzieć można, że poczucie wdzięczności wobec tego, co zrobił Herbert, co napisał Rymkiewicz, no powinno powstrzymywać przed takim dręczeniem poetów poprzez ich publiczne piętnowanie, czy tak jak w przypadku Jarosława Marka Rymkiewicza, no, prowadzenie przed sądy Rzeczpospolitej, no to wydaje się jednak...
To było oburzające.
...zdecydowaną przesadą. No, tak to też czasami bywa, że środowiska, że osoby, które pozwalają sobie wobec innych na bardzo daleko posunięte prowokacje, niesprawiedliwe oceny, no same są nadzwyczaj czułe na tym punkcie i wykorzystują argumenty sądowe, no które są przecież ogromnie, ogromnie trudne, zajmują wiele czasu, pochłaniają ogromne koszty, przede wszystkim emocje. No ja nie zapomnę Jarosława Marka Rymkiewicza w sali sądu warszawskiego, właśnie tak zgnębionego. No przecież pamiętamy, że nie był wtedy już człowiekiem młodym, że miał te ogromne kłopoty ze wzrokiem. No bardzo to było wzruszające, jednocześnie oburzające to, co go wtedy spotkało.
Ale mieliśmy okazję w Poznaniu zaprzyjaźnić się z Jarosławem Rymkiewiczem dzięki sympozjum, które zorganizowało AKO, czyli Akademicki Klub Obywatelski, no i Towarzystwo Literackie imienia Adama Mickiewicza, którego pan profesor był, jest, nie wiem czy jest, był wtedy prezesem.
Byłem. Jestem wiceprezesem. Ale...
To był 2015 rok, czyli 80-lecie mistrza Rymkiewicza. No i fantastyczne referaty się pojawiły. I też takie przejawy wdzięczności i uznania w postaci nagród, w postaci hołdów wygłaszanych w czasie tego spotkania. Najpierw w Bibliotece Raczyńskich, a potem w Kórniku, w Zamku Kórnickim. Tak. I jedną z nagród, przy której pan profesor wygłaszał uzasadnienie, była nagroda pana Cogito.
Tak, no to... To było wspaniałe spotkanie i no, jeśli mogę sobie pozwolić na osobiste wyznanie, to no, jedno z najpiękniejszych wspomnień życia i oczywiście teraz, w tych dniach, kiedy O Jarosławie Markurynkiewiczu myślimy tak często, tak intensywnie, to wspomnienie wraca. Przede wszystkim wspomnienie obecności poety. Jak zwykle w tego typu sytuacjach można się obawiać jakiejś sztywności, oficjalności, konferencja, laudacje, oficjalne spotkanie na zamku, obecność wielu życzliwych poecie, ale też często sprawujących funkcje publiczne osób. Natomiast to, co mnie ujęło, jest takim najwyrazistszym wspomnieniem tego wieczoru, to taka naturalność, taka autentyczna radość ze spotkania. Pewnie też z takim przekonaniem, że nareszcie, że są takie miejsca w Polsce i tacy ludzie, którzy są mi wdzięczni za to, że dla nich piszę, że mówię to, co dla nich jest ważne, ale nie było tam pychy, było bardzo wiele szczerości, takich autentycznych wyznań, które też związane były z miejscem, z tą sytuacją, ze spotkaniami z ludźmi. No to, co mnie bardzo ujęło, to jak pięknie, jak polonista, jak historyk literatury Jarosław Marek Rymkiewicz mówił o tym, co znajduje się w Zamku Kurnickim, o tym, jakim było dla niego wzruszeniem zobaczyć rękopisy Słowackiego Mickiewicza, że miał tę wielką ochotę rozłożyć kartki, naostrzyć ołówki i znowu siąść do pracy historyka literatury. To było przepiękne i wzruszające.
Chciał na nowo pracować przy Mickiewiczu. No zresztą był specjalistą od Mickiewicza, od Leśmiana. Oto fragment jubileuszu poety, do którego nawiązał profesor Wiesław Ratajczak. Wszyscy czekali na głos Jarosława Marka Rymkiewicza. Rozmowę z nim prowadzili Przemysław Dakowicz i profesor Maciej Urbanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W rozmowie podjęto próbę bilansu biografii i dokonań Rymkiewicza. Pytano także o ostatnie literackie 80-lecie, którego był częścią. Jarosław Marek Rymkiewicz.
Drodzy Państwo, człowiek jest istotą dwoistą. Nazywacie mnie mistrzem, mówicie, że jestem wybitnym poetą, dedykujecie mi numery czasopism i to oczywiście, a jeszcze pan prezydent pisze list do mnie, i to oczywiście zaszczyca mnie i wzrusza, a nawet zachwyca. Moja pycha jest bardzo z tego zadowolona. Ale tuż przed wejściem na tę salę pan profesor Jaśniński zrobił dla mnie małą wystawkę najcenniejszych rękopisów, które są w Kurniku. Ta wystawka już jest pewnie zamknięta, więc jej nie zobaczycie, bo zaraz schowali ludzie ostrożni i przewidujący, co może stać się coś złego, te wszystkie rękopisy. Stanąłem przed rękopisem Beniowskiego i rękopisem trzeciej części Dziadów i rękopisem pani Twardowskiej i odezwał się we mnie instynkt starego historyka literatury, zaczęły drżeć mi ręce, a nawet trochę załzawiły mi się oczy i pomyślałem, że jeszcze bym usiadł przed tymi rękopisami, rozłożył moje karteczki i długopisy, jak niegdyś robiłem to w bibliotece w Pałacu Staszica i coś próbował napisać. A potem pomyślałem sobie, że oto dostaję wielką lekcję pokory, że te rękopisy wyznaczają moje, ale nie tylko moje, bo także wszystkich moich przyjaciół, miejsce w dziejach literatury polskiej. Że czegokolwiek by nie powiedziała nam ona z nasza pycha, to te rękopisy mówią nam, że my jesteśmy sługami, że oni żądają od nas i mają prawo tego żądać, żebyśmy im służyli, żebyśmy nie tylko dochowali wierności ich ideom, ich słowom, ale żebyśmy opiekowali się tym, co oni napisali i co zrobili dla Polski. A jeśli jesteśmy sługami Mickiewicza i Słowackiego, to jesteśmy także sługami Rzeczypospolitej. I taka myśl trochę tą przyrodzoną każdemu człowiekowi pychę i chęć czerpania zadowolenia z tego, co się uczyniło w życiu, taka myśl trochę temperuje i hamuje nasz zachwyt dla nas samych. I mówi nam, że jest w naszej drodze życiowej coś ważniejszego niż tylko nasze dokonania.
Profesor Marzena Woźniak-Łabieniec.
Która z książek Marka Rymkiewicza jest pani bliska?
Bardzo wiele książek. Zafascynowana byłam jego esejami historyczno-literackimi poświęconymi właśnie romantykom, Mickiewiczowi, ponieważ tkwi w nich nie tylko przekonanie o wielkości romantyku, o wielkości Mickiewicza, ale właściwie w każdej z tych książek, i w książkach o romantykach, i w Umschlagplatz, i w poezji oczywiście, i w rozmowach polskich, wszędzie powraca kwestia sensu istnienia po prostu, poszukiwania sensu istnienia naszego miejsca w świecie. I on znakomicie łączy takie poszukiwanie właśnie bardzo indywidualnego miejsca, bardzo indywidualnego sensu, łączy z poszukiwaniem sensu Polaków jako narodu, tak? Znaczy łączy te kwestie indywidualne z kwestiami społecznymi. To jest bardzo ciekawe w tej twórczości.
Profesor Adam Nowak swoje wystąpienie rozpoczął od wywiadu, jakiego udzielił Jarosław Marek Rymkiewicz Krzysztofowi Masłoniowi kilka lat temu.
Od fragmentu rozmowy z Krzysztofem Masłoniem, tutaj obecnym, znakomitym krytykiem literackim, sprzed 7 lat. Dwa zdania. Mówi Jarosław Marek Rymkiewicz w 2008 roku. Nikomu niczego nie oddamy. Polacy się opamiętają i wbrew tej Europie, która koniecznie chce się zislamizować i na miejscu kościołów postawić meczety, pozostaną Polakami. Idą dobre czasy. Z tej polskiej wolności nie oddamy ani guzika. I za to kochamy Jarosława Marka Rymkiewicza. Ale oczywiście wytkliłbym się zupełnie nieprzyzwoicie, gdybym tylko do tego rodzaju cytatów się uciekł. Są tutaj prawdziwi znawcy twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza, od żony Ewy poczynając, przez panią Wandę Zwinogrodzką, z której tekstów tyle się dowiaduje na temat Jarosława Marka, czy pani Marzeny Woźniak-Łabieniec i wiele innych osób, które dużo więcej miałyby do powiedzenia. Ja pozwolę sobie najkrócej tylko nawiązać do referatu, który musiałem przerwać ze względu na potrzebę dojazdu tutaj do Kurnika, gdzie mówiłem okropne rzeczy o tobie, Jarku. Mówiłem straszne rzeczy o tobie, że Platon nie wpuściłby cię do państwa budowanego przez siebie, idealnego, z paru ważnych powodów, ale przerwałem mówiąc, że jednak wszystko skończy się dobrze. I teraz pozwolę sobie powiedzieć najkrócej, dlaczego skończy się dobrze. Otóż w państwie Platon próbował zarysować wizję idealnego rozwiązania. My też myślimy o idealnej Polsce, którą liczymy, że z panem prezydentem Andrzejem Dudą będziemy mogli pod jego przewodnictwem budować. Ale wiemy, że nigdy w rzeczywistości nie udało się państwo idealne. I ta poezja, którą chciał wykląć Platon z państwa, była niezmiernie ważna w tym czasie, który Platon także opisuje na kartach państwa w Księdze VI, kiedy mówi o sytuacji, kiedy widzimy, że zła jest dużo dookoła nas. Tak jak to opisuje w swoich dramatycznych wierszach Jarosław Marek, w swoich książkach prozatorskich także. I wtedy to, czego świadkiem staje się Jarosław Marek Rymkiewicz, pomaga nam przetrwać ten zły czas.
Jak patrzył na ważne momenty w swoim życiu Jarosław Marek Rymkiewicz?
No tak, każdy człowiek ma w swoim życiu takie chwile, które potem uważa za najważniejsze, te decydujące, w których jego los zakręca i czyni go czymś trochę innym, czy całkiem innym. Ja mogę powiedzieć o dwóch takich. Pierwsza to rok 1956. Miałem wtedy 21 lat. No właściwie byłem chłopcem, niewiele rozumiejącym ze świata ówczesnego. Wychowanym w stalinowskiej szkole, absolwentem stalinowskiej polonistyki. I nagle nadeszła odwilż, to co nazywano odwilżą. No, czym się okazało, to nieważne, ale to było takie fundamentalne przeżycie całego mojego pokolenia. Tak jak potem dla innych takie fundamentalne przeżycia, to był rok 68 czy rok 80. Dla mojego pokolenia to nie odkryje rok 56. Stałem na krawężniku ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, patrzyłem na tłum idący tą ulicą i nagle zrozumiałem, że jestem człowiekiem wolnym. To było takie uczucie, można powiedzieć, na wyrost, bo potem nie umiałem jeszcze być wolnym tak, jak należało być wolnym, ale w każdym razie zostało mi z tego przeżycia, które nie wiem skąd się we mnie wzięło, coś, co jednak ufundowało jakoś moją twórczość późniejszą. Przeżycie pragnienia wolności. Zrozumiałem nie tyle może, że jestem wolny, ile zrozumiałem, że chcę być wolny. I to towarzyszyło mi już potem przez całe życie. A drugie, takie przeżycie, które uważam za kluczowe dla mojej twórczości, to jest ten sierpień roku 83. Siedziałem w pokoiku, który wynajmowaliśmy w pensjonacie nad Wigrami. Patrzyłem przez okienko na jezioro i na żaglówki pływające po jeziorze i pomyślałem sobie, że wszyscy coś robią dla innych, dla społeczności, dla wspólnoty. A ja nie wiem, co mógłbym zrobić. Mój zawód pisarski właściwie nie daje mi możliwości aktywnego uczestnictwa w tym, co się dzieje wtedy w Polsce. A było tuż po stanie wojennym. I potem przyszło mi do głowy, że jedyną rzeczą, którą potrafię zrobić, którą jako tako potrafię wykonać, to jest zapisanie tego, co w sierpniu roku 1983 mówili nad jeziorem Wigry warszawscy inteligenci. No i siedząc przy tym okienku, przy takim koślawym stole, w takich blokach w kratkę, napisałem książkę Rozmowy Polskie latem 1983 roku. Potem ta książka miała różne przygody. Są w niej miejsca, których nie lubię. Wiecie jakie? Są miejsca, które bardzo lubię. Trochę się jej wstydzę, trochę mi się podoba. Co z nią będzie, nie wiem. Wtedy uważałem, że to jest najważniejsza książka mojego życia.
Rymkiewicz powiedział, są w rozmowach polskich miejsca, których nie lubię, trochę się ich wstydzę. Co miał na myśli? Zapytałem Krzysztofa Masłonia, wybitnego polskiego krytyka, współpracownika tygodnika Do Rzeczy.
Ja sądzę, że tak naprawdę to Jarosław Marek Rymkiewicz, ja go nazwałem trybunem i rzecznikiem ludu Warszawy, ale naprawdę to on Warszawy nie lubi. To jest to miejsce. Oczywiście można powiedzieć tak, jak można nie lubić miasta, w którym się przez tyle lat żyło, w którym się właściwie żyje w dalszym ciągu, no bo Milanówek Milanówkiem, ale do pewnego czasu jednak, prawda, dzieli swoje życie między Warszawą a miejsce, w którym zamieszkał. Więc najprościej byłoby powiedzieć, że on nie lubi warszawki. Nie lubi czegoś, czego do pewnego momentu w swoim życiu był, powiedziałbym, ozdobą nawet, czyli salonu. Salonu warszawskiego czy krakowskiego, go nazwijmy, to, bo to nie dotyczy tylko miasta konkretnego, ale...
Bardziej ludzi,
którzy tworzą pewną atmosferę. I tak było z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem, który do pewnego czasu był przez salon hołubiony. Hołubiony z racji, z jednej strony, swojego talentu, niewątpliwie, ale z drugiej walorów, powiedziałbym, towarzyskich również, utrzymywał bliskie kontakty z państwem międzyrzeckim, z Antonim Słonimskim, który wtedy dzielił i rządził. No, a potem to się wszystko odmieniło i raptem się okazało, że w Milanówku mieszka potwór. No. I sądzę, że chyba tutaj chodzi bardziej o ludzi niż o same miejsca w sensie geograficznym. Takie jest moje zdanie.
Po prostu Rymkiewicz zaczął być krytyczny wobec pewnych
zdarzeń. To mało powiedziane, to jest coś więcej. On się od tego wszystkiego odciął. Myślę, że tu bardzo ważną sprawą jest ten wywiad, którego w swoim czasie udzielił Jackowicz Nadlowi. On się tam jednak zdecydowanie z jednej strony określił, z drugiej w swoim pewnie mniemaniu rozliczył się ze swoją przeszłością. I tak na to trzeba patrzeć. Chociaż zwracam tutaj uwagę na jedną sprawę dość może zaskakującą, że jak przeczytamy tamten wywiad, wrócimy do niego, prawda, z Hańby Domowej, a potem poczytamy sobie to, co Jacek Nadel pisał o kolejnych książkach Rymkiewicza ze szczególnym uwzględnieniem Kinderscenen, to się okaże, że chyba nie było bardziej krytycznego czytelnika od właśnie Nadla. Więc to jest też tutaj charakterystyczne, ale myślę, że najważniejszą rolę to odegrało zupełnie inne podejście do kwestii Powstania Warszawskiego.
Sprawa Powstania Warszawskiego z jednej strony, a sprawa wydarzeń bieżących, czasów, w którym żyjemy.
Sądzę, że obaj panowie dość podobnie je widzieli i patrzyli na nie.
W tym czasie bez sternika, można tak powiedzieć, czy ze sternikiem, który odwrócił oczy, Jarosław Marek był dla nas i jest dla nas doskonałym pomocnikiem przejścia przez ten czas. Myślę, że to, co Jarosław Marek w swojej twórczości przez przypominanie Wielkiej Polski, przypominanie prawdy o naszym tutaj istnieniu, dokonuje, to, co porusza naszą duszę, to jednocześnie doprowadza nas do pewnego progu, do pewnej granicy, granicy, której nie da się przekroczyć przez przypomnienie tylko. Nie da się przetrwać złych czasów. Nie da się przetrwać w ogóle. Dochodzimy do momentu, który opisuje wiersz Świat we łzach tonie. Na koniec ten fragment tego wiersza przeczytam z Oktostychów najnowszych. Świat we łzach tonie, płaczą wierzby szare, płaczą te, które wokół wierzb krążą opary. Płaczą przekwitłe osty, kwitnące pokrzywy. Świat we łzach tonie, nie wie, jest zmarły czy żywy. Płaczą zmarli, milion lat stąd pogrzebani, płaczą przegniłe deski i całuny szare i z tego łez kosmosu, z naszych łez otchłani, nagi Chrystus wychodzi z krwawiącym sztandarem.
Zupełnie wyjątkową oprawę miało wystąpienie przedstawicieli Fundacji Obrony Wolności Słowa z Sopotu. Po raz pierwszy fundacja przyznała, i to właśnie Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi, nagrodę Rejtana.
Chcemy z radością wręczyć tą nagrodę. W ciągu krótkiego czasu udało nam się zebrać kwotę 43 tysięcy 318 zł. Z radością jej dzisiaj przedstawiamy.
Jarosław Marek Rymkiewicz.
No wszystko to jest dla mnie bardzo ważne. Ja nie jestem w stanie tego wszystkiego ocenić, bo było tego strasznie dużo. No najbardziej wzruszające są, prawdę mówiąc, te pieniądze, bo one są, jak mi powiedział pan Ewer z Fundacji tej Obrony Wolności Słowa, tam ludzie przysyłali po 15-20 zł. No, więc to, no i pewno większe jakieś wpłaty też były, ale to jest, była taka składka społeczna. No to Boże, chciało im się przysłać, to było naprawdę bardzo wzruszające.
Dobre polskie zwyczaje fundowania dworków.
Fundowania dworków, czy prawda, dworku tu nie ma. A
tamten gest był strasznie wymowny, ten z kwietnia 2015 roku. Zdawał pan sobie sprawę z tego, że właśnie stanie się takim...
Ten, że nie przyjąłem
tej nagrody, tak, że pan nie przyjął,
ale to było takie, wie pani, oczywiste dla mnie, że no to kłamstwo smoleńskie musi być potępiane.
Nagroda Rejtana nawiązuje do bohatera historycznej powieści Rymkiewicza Rejtan – Upadek Polski, opisującej protest Tadeusza Rejtana na sesji sejmowej w 1773 roku. Jarosław Marek Rymkiewicz.
Trochę myślałem o Rejtanie w ostatnich dniach, to w związku z tą nagrodą, którą dostaję. I doszedłem do wniosku, że w mojej książce brak jednego rozdziału, który powinien tam być, a którego już nie jestem w stanie napisać i nie napiszę. Rozdziału o tych czterech, a właściwie trzech i pół wersach z Pana Tadeusza. Pamiętacie to wszyscy, w pierwszej księdze Tadeusz otwiera drzwi do pustego dworu, towarzystwo poszło do lasu i znajduje sprzęty, obicia, meble, takie same, jak widział w dzieciństwie, wychowując się w domu sędziego. I te same obrazki wiszą na ścianach. Pierw jest Kościuszko przysięgający na krakowskim rynku, a potem jest Rejtan. Dalej w polskiej szacie siedzi Rejtan żałośny po ojczyzny stracie. W ręku trzyma nóż ostrzem zwrócony do łona, a przed nim leży Fedon i żywot katorny. Jest tak, to właśnie sobie przemyślałem i tego nie napisałem, bardzo źle, że nie napisałem, że do czerwca 1934 roku Rejtan istniał tylko w opowieści mówionej, w opowieści opowiadanej. I Mickiewicz kilkakrotnie się na to powołuje. Także w Panu Tadeuszu, w objaśnieniach poety, jest wyraźne świadectwo tego także w listach z podróży Odyńca. Otóż przed Panem Tadeuszem, przed czerwcem 1834 roku o Rejtanie nikt nie wiedział. Nikt. Wiedziano w Nowogródku i jego okolicach, w Lachowiczach i ich okolicach. Tam mówiono o pośle nowogródzkim. Ktoś wspominał, że był jakiś wariant w Warszawie, który zaprotestował na Sejmie. Pierwsza relacja pisana to są te cztery wersy, niecałe cztery wersy Pana Tadeusza. Tego ja jakoś nie dostrzegłem, pisząc tą książkę. Wszystko inne jest potem. Pamiątki Soplicy są w 1939 bodajże dopiero. Potem jest pamiętnik Bratanicy Rejtana, wydany we Lwowie w 50. latach XIX wieku. Jest wreszcie w 1942 chyba Edward Raczyński wydaje w Poznaniu Rys życia Tadeusza Rejtana, napisany przez Juliana Ursyna Niemcewicza. Rejtana bohaterem narodowym zrobił Mickiewicz. Wniosek z tego taki, że żeby byli bohaterowie narodowi, potrzebna jest literatura narodowa. Jak literatury narodowej nie ma, to pozostaje mówiona opowieść, opowiadana opowieść, która przez jakiś czas się opowiada, a potem ginie, bo jest tylko opowiadana. A to jest dla nas wielka nauka. Nie będziemy mieli bohaterów narodowych, jak nie będziemy mieli narodowej literatury. No jak nie będziemy mieli narodowej literatury i narodowych bohaterów, to nie będzie narodowej pamięci, czyli narodowych dziejów, czyli nie będzie narodu.
Ja bym chciała zapytać o pana europejskość. Rymkiewicz, Europejczyk.
No to się samo przez się rozumie, że kto jest Polakiem, ten mieszka w Europie, jest Europejczykiem. Cała tradycja śródziemnomorska jest tradycją cywilizacji śródziemnomorskiej, jest tradycją, do której należymy, chcąc, nie chcąc, bo urodziliśmy się w tej cywilizacji i ciągle w niej mieszkamy.
Taka europejskość powiatowa, pan do niej też nawiązuje.
No ale tutaj mówmy o tym, że to jest jednak cywilizacja śródziemnomorska, to jest bardzo ważne.
Czyli klasycyzm, czyli
Wergiliusz, wszystko, od Homera do dzisiaj. Nie dajmy się ogłupić tym, którzy robią jakąś różnicę między polską a tradycją polską, a tradycją śródziemnomorską. To jest wszystko śródziemnomorskie. Jesteśmy z nadmorza śródziemnego.
Profesor Marzena Woźniak-Łabieniec.
W jednej z książek, która właściwie do końca nie powstała, Rozmowy wróżby jestny polskie, Rynkiewicz opublikował fragment tej książki Dawnej Arce. Pisze w taki sposób o kwestiach europejskości i jak widzi Europę, jak widzi swoje miejsce w niej. Więc nie mówcie mi, moi kochani, że jestem zaściankowy, anachroniczny, mesjanistyczny i XIX-wieczny. Że nie pojmuję, nie chcę pojąć tego, o czym rozmyśla dzisiaj Europa. Niech Europa przestanie rozmyślać o głupstwach i zajmie się mną. Niech rozmyśla o mnie, ponieważ to ja, pan Mareczek, jestem najważniejszym egzystencjalnym problemem współczesnej Europy. Problematyka Polaków jest problematyką wieku. Jeśli Europa nie podejmie tej problematyki, jeśli nie uzna, że to jest także jej problematyka, to rychło okaże się, że jest całkiem nieprzygotowana do obrony swojej wielkiej tajemnicy, całkiem bezbronna wobec tych, którzy chcieliby tę tajemnicę unicestwić.
Takie trochę prorocze słowa.
No tak, zwłaszcza wobec tego, co dzieje się współcześnie w Europie. Jak trudno nam w tej chwili bronić naszej tożsamości europejskiej. Rymkiewicz postrzega pewne zagrożenia wynikające z funkcjonowania Unii Europejskiej, z tego, że istnieje takie przekonanie, że Unia może oczekuje od nas, że zrezygnujemy z tego, co narodowe, co dla nas bardzo ważne.
Idąc w ślady Róży Luksemburg.
Tak, bo Rymkiewicz postrzega w poglądach Róży Luksemburg, która zakwestionowała wartość kultur narodowych, chciała zbudować komunizm jako pewną unifikację Europy, unifikację społeczeństwa europejskiego i widzi nieco przewrotnie w jej poglądach taki zalążek Unii Europejskiej. Tymczasem podkreśla, że my Polacy z naszą kulturą, tradycją szlachecką, wywiedzioną gdzieś od XVI wieku, możemy być dumni właściwie z naszych korzeni demokratycznych. Byliśmy wzorcem dla Europy, jeżeli chodzi o demokrację. I nie mamy się czego wstydzić. I kompleksy, które w nas są, te kompleksy polskie, są zupełnie nieuzasadnione. Możemy się czuć dumni z tego, że jesteśmy Polakami i Europejczykami jednocześnie.
Jarosław Marek Rymkiewicz zawsze przyglądał się w swojej twórczości śmierci. Profesor Wiesław Ratajczak.
To, o czym dzisiaj rozmawiamy, to się przed kilkoma dniami wydarzyło, jest trudnym doświadczeniem. Oczywiście, czytając jego wiersze, czytelnik rozmyśla o śmierci, niejako przygotowuje się do śmierci własnej, cudzej, ale i tak zawsze wobec niej pozostaje.
Ale w rozmowach polskich latem 1983 też są takie rozważania właśnie dotyczące przemijania. Ta książka ważna dla Rymkiewicza i jedna z bardziej czytanych, jeżeli chodzi o pisarza książek, te rozmowy polskie latem 1983.
One... Tak, kto wie, czy to w pewnym momencie nie była najważniejsza polska książka. Taka oczywiście podawana z rąk do rąk, poruszająca się w tym obiegu niekontrolowanym przez władzę, dyskutowana, ale właśnie bardzo to ważne, co pani redaktor powiedziała, zwracając uwagę na tę warstwę rozmów polskich, taką uniwersalną, bo oczywiście, że to książka, którą czytaliśmy wówczas w latach 80. jako książkę polityczną i ona taka jest i realizuje tę polityczność w znakomitym wymiarze, w mądry sposób, ale jednocześnie to jest przecież książka oderwana, czy odrywająca się od tego kontekstu historycznego, dotykająca takich kwestii, jak choćby właśnie kwestia przemijania śmierci, również przemijania kultur, tego, że naród, że język mogą przestać istnieć, że wcale nie są wspólnotami nieśmiertelnymi. To tam właśnie na Suwalszczyźnie o takich sprawach, o tych ludach, które tam były, a przestały istnieć, rozmówcy wiodą te
tak, nad jeziorem Wigry.
Polaków rozmowy, tak.
Posłuchajmy fragmentu rozmów polskich latem 1983 roku w interpretacji Piotra Maciejewskiego.
Trzy głowy, biała, zielona, czerwona, zniknęły już z pola widzenia pana Mareczka. popłynęły dalej, zostały zasłonięte przez gałązki czeremchy rosnącej na zboczu i ukryte są przed nami, przede mną. Dalsze dzieje tych płynących nigdy się nie dowiem. Kim byli, kim są i co się z nimi później stało. Ich los pozostanie mi nieznany. Spełni się, ale nie dla mnie. Teraz szczęśliwi, poruszający się zwinnie w półprzezroczystej zielonkawej wodzie, tupiący, buch, buch, bosymi stopami o nagrzane słońcem deski przystani, brunatne, lśniące ciało ocierające się w ciepłym półmroku namiotu o inne ciało. Nagła, słodka słabość, nagły prąd przebiegający w podbrzuszu. Tak, teraz szczęśliwi. Będą potem leżeć w wilgotnej, przepoconej pościeli, skręcając się z bólu, z niemocy, ze wstrętu do samych siebie, kiedy dobierze się do nich rak czerniak albo skleroza, albo po prostu głupi, zwykły reumatyzm. Ale tego, jak umierali, jak cierpieli, jak się sobą brzydzili, jak krzyczeli z wielkiego strachu, 5 minut przedtem nim ich dosięgło, nigdy się nie dowiem. Ukazali się tylko na chwilę w moim życiu. Wystarczająco krótką, bym zaraz o nich zapomniał. Wystarczająco długą, bym zdążył nacieszyć się ich szczęściem, współczuć ich cierpieniu i widać już tylko jasnozieloną łódkę, w której porusza wiosłami, nieśpiesznie, nie wiadomo kto, jakiś chłopak czy jakaś dziewczyna w czerwonej koszuli. Ale za chwilę i ta łódka, o jaka piękna, o jasnozielona, o jak dobrze jest żyć, o jaki raj na ziemi stworzyłeś nam, Boże. Więc i ta łódka zaraz zniknie poza gałązkami czeremchy, a potem jest śmierć. Gdzie oni są, myśli pan Mareczek, ci wszyscy nasi zmarli.
Jakiego Rymkiewicza będziemy wspominali? Jarosław Marek Rymkiewicz, to?
To zabrzmi, powiedziałbym, oficjalnie jak akademijnie, ale dla mnie to przede wszystkim człowiek kochający Polskę. Taką miłością zachłanną, absolutną, taką, która czasami każe mówić rzeczy niewygodne, ryzykowne, z całą świadomością tego, jak ważne jest słowo, jak ważna jest poezja dla utrzymania Polski, dla jej wzmocnienia. To był człowiek, który żarliwie kochał Polskę. Na szczęście w przypadku poetów, w przypadku ludzi piszących, czas przeszły i nie ma takiej władzy, nie jest taki zagarniający, bo możemy powiedzieć, że o tym, że kocha Polskę, będziemy się przekonywać czytając jego książki. To jest dla mnie pierwsze skojarzenie. Drugie to poeta obdarzony niesłychanym słuchem poetyckim i taki przekonany, że to, co zostało wypowiedziane przed kilkuset laty, że to wcale nie jest anachroniczne, że to wcale nie jest niemodne, nieaktualne, bo przecież tak czytał twórców barokowych, tak ich, no nie chcę powiedzieć naśladował, bo przecież to jest inna metoda literacka. Nie pisał jakichś stylizacji wierszy barokowych. On wchodził z nimi, ich językiem, w taki intensywny dialog człowieka współczesnego z wiedzą o tym, co się tamtym światem, tym światem naszych przodków, armatów stało, wiedząc o śmierci Rzeczpospolitej, wiedząc o tym, co się stało w XX wieku, siada z nimi do rozmowy, oni mu odpowiadają, a my jesteśmy świadkami, uczestnikami tego dialogu. To jest coś nieprawdopodobnie fascynującego, żywego. Nie wiem, czy ktokolwiek inny potrafił poezji tak prawdziwy, autentyczny, przejmujący, ważny, drażniący dialog z dawnymi wiekami prowadzić. To twórcy barokowi, a to samo można byłoby powiedzieć o jego relacji z romantykami. Miał Słowackiego, miał Fredrę, miał Mickiewicza u siebie w pokoju. On z nimi rozmawiał. Te duchy do niego przychodziły i mówiły o sprawach właśnie nie takich zamkniętych, XIX-wiecznych, odległych, chłodnych, ale takich, które i jego, i nas, i jego czytelników ogromnie zajmują i zawsze będą zajmować, dopóki Polska będzie.
Dzisiejsze spotkania z kulturą poświęciliśmy Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi, który zmarł 3 lutego 2022 roku. Dużą część nagrań zrealizowałam podczas jubileuszowej uroczystości 80-lecia urodzin pisarza w 2015 roku. Sympozjum Marka Rymkiewicza Dialogi z tradycją zorganizował Akademicki Klub Obywatelski i Towarzystwo Literackie imienia Adama Mickiewicza. Z obu tymi stowarzyszeniami związany jest profesor Wiesław Ratajczak, który był gościem spotkań z kulturą. Dziękujemy za spotkanie. Kłaniamy się Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher.